have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Ta audycja nosi tytuł Machina Czasu, więc będziemy podróżować po czasie, ale pomyślałam sobie, że wybieramy się do miejsca, a jest nim Święta Góra Athos, które właściwie jest trochę poza czasem.
Absolutnie. To jest miejsce, czy nazywane miejsce ogromnym Bogu Rodzicy i jako ogród Bogu Rodzicy jakby wychodzić ponad czas. Miejsce, w którym tak naprawdę nic z upływem czasu się nie zmienia, nie dewaluuje. Można pokusić się o takie stwierdzenie, że to jest miejsce, które jest niezależne od czasu.
To w wymiarze metafizycznym, a w takim ziemskim, czy są tam takie oznaki, które sytuują to miejsce w tym czasie, czyli w wieku XXI?
Wszystko tam znajdziemy. Znajdziemy miejsca, które będą nas sytuować w XXI wieku. Niektóre monastery są wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, elektronikę, robią nowoczesne bazy danych, biblioteki. A są też miejsca takie, w których czas ten taki ziemski zatrzymał się 500 lat temu, czy 1000 lat temu. To jest miejsce, gdzie znajdzie się wszystko, całą historię.
Ale faktycznie na sposób ziemski poniekąd ten czas zatrzymywał się na różnych etapach. Jeżeli budynki powstały kilka wieków, czy nawet kilkanaście wieków temu, one sobie stoją, coś dobudowano, zelektryfikowano właściwie Górę Athos, czyli tą Republikę Mnichów, dość późno i nadal ona jest niezależna od Grecji, bo prąd nie jest pobierany z Grecji, tylko są tam własne generatory, ewentualnie małe elektrownie. I z tego, co ja się dowiedziałem, z tego, co poczułem, ta technika jest tam troszeczkę niechętnie przyjmowana, chociaż mają maszt telefonii komórkowej, tam jest chyba w 97 jest postawiony, tak. To jest taka oznaka.
To chyba w trosce od pielgrzymów.
Prędzej niż
mogli utrzymać kontakt, bez którego bardzo często my współcześni ludzie, nie możemy się obyć.
Jasne, ale poza tym nie znajdziemy tam dróg w takim znaczeniu, jak my to mamy, czyli w asfaltowanych, brukowanych i tak dalej. Są to drogi jakieś szutrowe, leśne, często ścieżki, a posuwając się w głąb interioru, no to raczej tylko jakiś osiołek, prawda, lub taki transport.
Mieliśmy okazję spotykać i mnichów z osiołkami i same osiołki, tak. Które niektóre się z nich przywiązywały mocno, zwłaszcza do naszego brata Michała, który z nami wędrował. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o elektryfikację, to nie wszystkie miejsca są zelektryfikowane. Tak, to też trzeba wiedzieć, że niektóre monastery czy skity, monastery może nie, ale skity są dalej bez prądu. Używa się świec, oliwy, i to wszystko.
No i chyba czasy to wyznaczane są raczej godzinami modlitw, tak może, bo ja tam zegarów nie pamiętam, żeby na którejś wieży raczej się nie stosuje, prawda? Nie ma czegoś takiego jak zegar, raczej mamy pobudkę i to często w drewnianą belę, nie w jakiś dzwon, prawda?
To biło tak zwane, dzwon drewniany. To za czasów tureckich, wtedy kiedy Turcy zabronili używania dzwonów jako takich, mnisi na wschodzie wymyślili właśnie takie berki drewniane, w które uderzali
duże kołatkiem, prawda?
Tak. I to nazwali potem biło właśnie. Tym wzywano mnichów na modlitwę, na nabożeństwa. Czy też używano w razie alarmu, jeżeli coś się działo, pożar, na jakieś najście intruzów i tak dalej.
No i chyba to właśnie wyznacza czas na Atosie. No oczywiście z tej racji, że jest to miejsce bardzo mocno uświęcone i duchowo rozwinięte, to wiadomo, że wszystkie wielkie święta wyznaczają jakoś ten cykl czasu.
Święta Góra Athos, padło już określenie, właściwie dwa określenia, Republika Mnichów oraz Ogród Bogurodzicy. Warto by było wyobrazić sobie to miejsce. Przede wszystkim kierunek południe, konkretnie Grecja, to jest półwysep. Jeden z takich palców.
Takich trzech palców, tak.
Właśnie.
Palców. Bardziej na wschód wysunięty palec półwyspu Chalkidiki. Jest niewielki, on nie jest przeogromny.
Ale też nie ma, bo to szerokość jest około
szerokość
10
km, tak, długość 50, to jest około 360 km kwadratowych, tak, na którym mieszkają od ponad 1000 lat mnisi. No i tam kroczą swoją drogą ku zbawieniu. Jest ciekawie zbudowany, dlatego że składa się z 20 tak zwanych wielkich monasterów, czy dużych monasterów.
Czyli klasztorów.
To są klasztory, tak. I ze znacznie większej liczby mniejszych. Taka jest konstytucja Góry Athos, że ta liczba 20 nie może się zmieniać. Ale powstawały w trakcie istnienia tego miejsca, powstawały mniejsze monastery, które mają
inny status.
Mają inny status, status skitu. I muszą być jakby podporządkowane tym wielkim monasterom, czyli muszą być takim filiałem wielkich monasterów. Są jeszcze Kielie, Kaliwy i Eremy, Hezychie tak zwane, czyli tam gdzie hezychaści w odosobnieniu modlą się i żyją.
Czyli nie we wspólnocie, tylko w odosobnieniu.
Nie, tak, tak. To jest ten pierwszy jakby wzór monastycyzmu, który stworzyli ojcowie na pustyni egipskiej, potem w Syrii. Czyli odosobnienie zupełne, życie w samotności, modlitwa, pokuta. Taka samotna droga ku zbawieniu, ale cały czas w łączności ze światem w modlitwie. Tak byśmy powiedzieli, czyli ten mnich zbawia siebie, ale cały czas ma w swojej intencji modlitewnej na uwadze cały świat.
Jeśli chodzi jeszcze o geografię, to można się tam dostać tylko i wyłącznie drogą morską, mimo że przecież teoretycznie przynajmniej byłaby możliwość udania się na Świętą Górę Athos do tego miejsca lądem, ale ponoć granica jest mocno ostrzeżona, a poza tym mnisi, bojąc się przez wieki różnych rozbójników, różnych ludzi, którzy mogliby zniszczyć to dla nich święte miejsce, nie budowali tam nigdy dróg i w gruncie rzeczy od tej północnej strony jest to obszar zupełnie niedostępny. Można się tylko i wyłącznie, jak już mówiłam, drogą morską dostać tam.
Trzeba jeszcze wiedzieć o tym, że obszar Świętej Góry jest zamknięty dla turystów. To nie jest obszar, do którego jest wolny wstęp. Każdy, kto chce wjechać czy wejść na Górę Athos, musi mieć stosowny dokument czy stosowną wizę. To jest dokument wydawany przez biura Świętej Góry Athos. I myślę, że ta jedyna droga morska jest również zabezpieczeniem tej możliwości, żeby nie wchodzili tam ludzie niepowołani. Poza tym tak naprawdę Góra Athos to miało być miejsce odosobnienia. I ona miała być od zarania dziejów w miejscu, które byłoby niedostępne dla większej ilości ludzi, dla ludzi, którzy byli niepowołani, tak byśmy powiedzieli. I dlatego góra strzeże tej lądowej granicy. I nie tylko, bo ona jest tak naprawdę strzeżona teraz przez policję i wojsko greckie, a przyjmuje tych, których jest w stanie ugościć i zapewnić im dach nad głową i strawę. Dlatego liczba pielgrzymów jest ograniczona. Nie może być więcej niż jest możliwości.
No to jeszcze jeden ważny aspekt, nie tylko wymagany dokument, ale bardzo często tylko wyznawcy prawosławia dostają w dokument taką wizę swego rodzaju. Ciężko innowiercom raczej, prawda?
Czy innowiercy tam są pewne liczby. Dziennie raczej nie wpuszcza się więcej niż 3 do 5 osób. Wyjątkowo to jest 10 osób, które są z innego wyznania i te osoby innego wyznania nie powinny przebywać dłużej niż 3 do 5 dni.
No i ważna informacja, od bodajże 1360 roku tego miejsca nie widziała żadna kobieta.
Tak. To zdarza się w prawosławiu bardzo często. Nie tylko Góra Athos, ale są też klasztory, monastery zamknięte dla kobiet. Te podobnie są żeńskie monastery, klasztory, które są zamknięte dla mężczyzn. Niemniej właśnie w XIV wieku określono to jako miejsce, w którym przebywa i powinna być tylko Przenajświętsza Bogorodzica. I to jej oddają swoje życie mnisi. I po to, aby ograniczyć pewnie kontakty ze światem i trudności, jakich bardzo często przysparza kontakt mężczyzny z kobietą, bo to wiadomo jest rzecz, która budzi pewne takie...
Prowadzi do rozproszenia.
No dokładnie, tak moglibyśmy to nazwać.
Czy ja wiem? Przepraszam.
Nie, w sensie, znaczy ja myślę, że Kościół Prawosławny nie ma nic przeciwko miłości pomiędzy mężczyznami a kobietami. To nie wchodzi w grę jakby stosunek mężczyzna-kobieta, tylko w grę wchodzi stosunek mnich, czyli ten, który oddaje swoje życie Bogu i jego droga do zbawienia. I stąd też podjęto taką decyzję, że będzie to miejsce odosobnione. Nie będą wpuszczane kobiety na Górę Athos. Nawet statki, które pływają w koło Góry Athos, mają
limit wyznaczony
500 metrów. Nie mogą się zbliżyć na 500 metrów.
Maciej wspominał o tym, że jest to republika mnichów. Ojciec wspomniał o tym, że jest to miejsce o dość dużej autonomii. Czy od początku tak było?
Od samego początku ten teren był nadany kościołowi i wspólnotom, które były obecne na tym półwyspie. Zawsze znajdowały się te tereny pod patronatem u zarania, powiedzmy, działalności mnichów na Górze Athos. To byli cesarzowie bizantyjscy. Oni nadawali ziemię i pewną autonomię tymże klasztorom. Potem to się zmieniało w historii, wiadomo. Góra Athos przechodziła z rąk do rąk. Była
właściwie jurysdykcja bardziej, bo mnisi zawsze byli, prawda? No
jakby tak. Tak,
także... No ale nie mieli czasami łatwego życia.
Byli pod okupacją turecką, serbska. Był jakiś okres serbska. Znaczy, ja nie sądzę, że serbska to była okupacja, dlatego że Serbowie wtedy budowali. Zawsze wtedy, kiedy opiekował się Górą Athos władca prawosławny, to nigdy źle się nie działo. Tak to można opisać. Bardzo często bywało tak, że wtedy, kiedy Góra Athos była pod wpływem czy w jurysdykcji, czy zachodniej, był taki okres, czy Turków. Góra Athos była wspierana przez włodarzy, przez prawosławnych książąt, królów, cesarzy po to, żeby mogła przetrwać. Ale zawsze tak się składało, że jaka by nie była władza, mnisi cieszyli się pewną autonomią i pewnymi przywilejami. Jakby nikt nigdy nie zerwał tych przywilejów, z wyjątkiem chyba wtedy, kiedy Kościół Zachodni i zachodni władcy tam mieli dużo do powiedzenia. Wtedy były tam, powiedzmy, jakieś tam najcięższe chwile. No i Turcy oczywiście. Ciekawostką jest to, że Hitler zakazał wstępu żołnierzom niemieckim. Kiedy Grecja została zajęta przez faszystów, mnisi wystosowali specjalne pismo do Hitlera z prośbą o
uszanowanie,
o uszanowanie tego miejsca i tradycji, która miała ponad 1000 lat. I Hitler zgodził się i zaaprobował i zaakceptował jakby pełną autonomię i nie mieszał się w układ na górze Athos. Także dzięki temu, myślę, też przetrwał Athos tą ostatnią, taką najstraszniejszą wojnę w XX wieku. Chociaż Hitler znany był z tego, że lubił i poszukiwał różnych świętości, góry Athos nie dotknął.
Ale również, nazwijmy to, skarbów.
A przez wieki góra Athos przyjmowała różnego rodzaju świętości. Były to bardzo często ofiary, dary. Trzeba pamiętać, że tak naprawdę dla góry Athos nie złoto jest skarbem i nie srebro, nie kamienie szlachetne, ale jakby cudowność tych rzeczy, które tam się znajdują i świętość. Największą świętością góry Athos są ikony, są relikwie świętych i tego strzegą mnisi od samego początku. No a to wszystko jest dodane. Jest święta ikona, którą ktoś kiedyś ubrał w piękną koszulkę ze złota zdobioną cennymi kamieniami, ale tak naprawdę świętością i skarbem jest ikona, nie koszulka.
Tam na miejscu obecnie w dalszym ciągu pisze się ikony?
Tak, ikony są cały czas pisane. Nawet będąc na pielgrzymce w 2012 roku miałem być okazję w takiej pracowni ikon. Dokładnie w tej pracowni, gdzie powstała nasza ikona, nasze ikony, które są dwie w Szczecinie w cerkwi pod wezwaniem świętego Mikołaja. Zatem Szczecinian zapraszamy, jeżeli są mają okazję być w niedzielę gdzieś w pobliżu cerkwi, to można po godzinie gdzieś tak 12, kiedy liturgia się kończy, wejść do naszej cerkwi, podziwiać i zobaczyć też dwie ikony, które zostały napisane, które powstały właśnie na górze Athos i które miałem radość i zaszczyt tutaj przywieźć wraz z współpielgrzymami do Szczecina.
Bo ikony się nie maluje, tylko pisze.
Pochodzi określenie z języka greckiego i stanowi to też pewne wytłumaczenie jakby sensu ikony jako takiej. Ikonografia, tak nazywamy sztukę, która odpowiada za tworzenie ikon. Ikona to jest obraz, grafii to jest pisać, czyli pisać obraz. I czytamy to w ten sposób, że ikona jest po części Słowem Bożym, zapisanym za pomocą obrazu, kolorów, cieni, światła. To też chyba ma taką wymowę, że patrząc na ikony powinniśmy nie zwracać zbytniej uwagi na jej walory artystyczne, ale głównie na jej przesłanie, a więc słowo jakby nie patrzył i stąd też piszemy, przekładamy to na język polski, czy na inne słowiańskie języki.
A da się nie patrzeć na piękno ikon?
Nie, myślę, że zależy jak pojmiemy piękno, prawda? Jeżeli to jest piękno duchowe, to damy radę patrzeć właśnie i podziwiać ikony, tylko z tym, że od klasycznego malarstwa, czy w ogóle od malarstwa, myślę, że ikony odróżnia to, że tam nie ma takich emocji, powiedzmy, ziemskich, które malarstwo. Nie ma tych gestów. Ciało nie jest jakby, chyba nie jest jakby tak najważniejsze. To, co mamy w malarstwie typowo zachodnim, że gesty, emocje, ekstazy, coś takiego w ikonach nie występuje. Jakby rodzaj kontemplacji i podziwiania tego piękna jest, no powiedzmy, na innym poziomie. Może ma ten sam wektor, ale jest to jakby inny poziom.
Nie ma realizmu, o tym też trzeba wspomnieć.
Tak, proporcje ciała są inne. No,
nie mogą być. Znaczy, nie jest grzechem, jeśli ikonograf używa formy, która jest niezgodna z realizmem, i bardzo często ikonografowie sięgają do tego typu metod czy prób wydobycia czegoś więcej z ikony. Jest znana taka ikona Chrystusa, którą jeśli przysłoniemy jedno oko, to zobaczymy, że jest taki miły, dobry, miłujący, a jeśli drugie zasłonimy, a odsłonimy to, to wtedy jest groźny, zły, albo taki chcący ukarać.
Zagniewany.
Tak, zagniewany. O tak, tak dobrze. Tak lepiej. A więc to też jest forma, którą użył ikonograf po to, żeby pokazać, że być może Chrystus ma powody do tego, żeby się gniewać na nas, ale spogląda też miłosiernym, miłującym okiem.
Na terenie Świętej Góry Athos jest też sporo ikon, które czyniły i do tej pory czynią cuda.
Tak, chyba najlepszym przykładem będzie tutaj właśnie kopia ikony, która jest w naszej cerkwi, Ojcze Pawle.
Jak najbardziej. Znaczy, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że wierzę w to gorąco, że i ta nasza kopia już działa bardzo aktywnie i gdzieś tam w moim sercu i w myślach odnajduje powody ku temu, żeby się jej kłaniać i dziękczynić przed nią. Ogólnie ikony te z góry Athos, jest ich wiele, naprawdę kilkadziesiąt takich cudownych ikon, czy więcej. Pamiętasz, Maćku, byliśmy w takim małym skicie u tego starca, który zaprosił nas do swojej małej cerkiewki.
Tak jest.
I dał nam do pocałowania ikonę, która zaczęła u niego w tej kieli toczyć miro, czyli z niej zaczął wypływać olej. Ona była zawinięta w taką folię, dlatego że tego oleju było bardzo dużo i mogliśmy się przyłożyć, a ona nie jest jakby w kanonie, czy nie jest zapisana w tych najcenniejszych, najbogatszych zbiorach ikon Góry Athos, a więc na Górze Athos jest naprawdę wiele ikon, które słyną cudami i trzeba podkreślić też, że kopie tych ikon, które rozjechały się po świecie, również słyną cudami. W Polsce mamy 3 kopie iwerskiej ikony Bogurodzicy wykonane właśnie w pracowniach Świętej Góry Athos i bodajże wszystkie, no dwie na pewno, a i nasza szczecińska jako trzecia, no działają i pomagają tym, którzy z wiarą i pobożnością stają przed nimi. Obcowanie z tą świętością, trzeba wiedzieć jeszcze jedną rzecz, że niektóre z tych ikon są według tradycji wyszły spod pędzla czy pióra, jakbyśmy to inaczej mogli ująć, ewangelisty Łukasza, a więc to jest Słowo Boże. To są ikony, które przemawiają do chrześcijan od 2000 lat.
Gdyby ojciec teraz zamknął oczy i pomyślał sobie, że przenosi się ponownie do tego miejsca, to proszę opisać, co widzimy. Takie szczególnie ważne miejsce, szczególnie, nie wiem, piękny, ważny widok.
Ja byłem 2 razy na górze Athos, miałem takie szczęście. Maciek był raz. Za pierwszym razem byłem w innych miejscach. Za drugim razem byłem w innych miejscach. Pierwszy raz byłem w 98 roku, a więc to kilkanaście już lat temu. I proszę mi wierzyć, że te miejsca są tak cudne i tak głębokie duchowo, tak wspaniałe, że jakby trudno jest ogarnąć i powiedzieć, że jest jedno miejsce, które jest najlepsze. Nie ma takiej możliwości.
Nie, nie chodzi o jakąś hierarchizację, tylko coś, co jednoznacznie kojarzy się z tym miejscem, o czym się zawsze będzie pamiętać.
Zawsze będę pamiętał uczucie radości i czegoś, co dodaje chęci do życia, niezależnie od tego, w którym miejscu byliśmy i jak bardzo byliśmy zmęczeni. Proszę mi wierzyć, były takie momenty, kiedy ja byłem chyba najbardziej umęczonym człowiekiem z naszej całej czwórki, ale i tak gdzieś tam wewnątrz, pomimo tego zmęczenia i utrudzenia drogą, znowu była radość i chęć kontynuacji.
No i porannego wstawania, bardzo wcesnego na modlitwę.
O tak.
3:30.
Znaczy, tam jest ciekawe jeszcze z tym czasem, wrócę od pierwszej wypowiedzi, bo innym czasem troszkę kieruje się zachodnia część góry Athos, a inaczej troszeczkę na wschodniej liczą, bo to jest kwestia wschodu słońca i wschodnia część wstaje wcześniej, bo tam wcześniej słońce widać, a zachodnia część wstaje później, bo słońce musi wyjrzeć zza szczytu, który ma ponad 2000 metrów wysokości. Niemniej rytm jest zawsze ten sam i doba podzielona jest zazwyczaj na 3 części. Jest jedna część, którą stanowią nabożeństwa, jeśli zebrać cykl dobowy, to około 8 godzin spędzają mnisi w cerkwi na różnych nabożeństwach. Jest 8 godzin na pracę i 8 godzin nie na odpoczynek, tylko w tych 8 pozostałych znajduje się jedzenie, odpoczynek i osobista modlitwa. Są mnisi, którzy sypiają bardzo niewiele. Są mnisi, którzy sypiają godzinę, 2 dziennie. I są też tacy, którzy w ogóle nie sypiają, bo znana jest w tradycji góry Athos jakby forma, po słowiańsku to się nazywa nie usypajemy, czyli ci, którzy nie zasypiają, ci, którzy nie śpią i pozostają zawsze w modlitwie. To są ci eremici, ci ludzie, którzy żyją w odosobnieniu, w pustelniach, do których nawet mieszkańcy góry Athos nie mogą trafić bez zgody tychże pustelników. Tak, chęć wstawania jest, jak najbardziej. Chociaż człowiek umęczony.
A ty, Maćku, jakbyś tak miał opowiedzieć o jednym miejscu takim szczególnym, ważnym?
To może tak zabrzmi górnolotnie. Nie chciałbym w jakiś sposób tutaj być posądzony jakąś taką egzaltację, ale myślę, że tym miejscem jest jakby moje wnętrze. Bo to, co przeżyłem, duchowe przeżycia, też bym poniekąd wizualny, bo jest to bardzo plastyczne i piękne miejsce. Ja jako osoba fotografująca faktycznie podziwiałem piękno zarówno monasterów, cerkwi, kapliczek, jak i samej góry, ale jednak ta modlitwa, duchowość tego miejsca, osoby, czyli w większości mnisi, tudzież pielgrzymi, a szczególnie mnisi, których spotkałem, brodaci, z pozoru surowi i groźni, a tak naprawdę takie owieczki i baranki i ta chęć modlitwy na przykład za mnie, za moją rodzinę, która u nich występowała i ta gościnność od monasteru do monasteru człowiekowi, który nie potrafił w żadnym języku tam się porozumieć, nie tylko po grecku, po rosyjsku, serbsku, ja tylko po polsku. I tym miejscem, no może to jest trochę egoistyczne, ale to jest to, że ja, wydaje mi się, takie jest moje odczucie, że wróciłem inny z tej pielgrzymki, czyli z tej góry Athos, czyli no nie chciałem być zapatrzony w siebie, ale to jest to. Ja czuję się po prostu inny. I tak ci odpowiem na to pytanie.
Nie ma takiego miejsca. To jest ogólne wrażenie. To jest to, co czujesz. To, co w tobie jakby wybrzmiewa. To, co gra w duszy. I nic więcej. I będąc tam, po prostu wstępujesz w inny świat, z którego tak naprawdę ciężko jest wydobywać różne rzeczy. Myśmy stworzyli album. Znaczy nie myśmy stworzyli album. To Maciek stworzył album razem z chłopakami. I umieszczonych jest w nim wiele zdjęć, opisów. I tak naprawdę nie ma czegoś ważniejszego i czegoś mniej ważnego. Jest kielia bardzo znanego, współczesnego starca, Paisiusza, w której, nie wiem, ja przeżywałem naprawdę wielkie uniesienie. To było coś niesamowitego, dlatego że znałem jego słowa, znałem jego naukę, czytałem wcześniej jego myśli, jego nastawienia, czyli takie lekcje. I być w miejscu, w którym on był, i być w miejscu, w którym działy się cuda, o których czytałem i o których słyszałem, to było coś niesamowitego.
A trzeba zaznaczyć, że to zwykła chatka była naprawdę, tak powiem, bidna chatka, naprawdę tam, gdzie mieszkał starzec Paisiusz, prawda? To nie było jakieś miejsce, które swoim pięknem, takim materialnym urzeka, ale urzekało duchowością w całej tej swojej właśnie skromności, w tej cichości.
Znaczy, tutaj chyba trzeba też zaakcentować jedną rzecz, że większości ludzi, którzy są z zewnątrz, a mam świadomość tego, że nawet z Polski jeździ sporo osób na Górę Athos, nieprawosławnych, dlatego że znam wiele osób, które tam były albo które planują wyjazd, ale większość z tych osób jakby poszukuje doświadczeń estetycznych, znaczy chcą pojechać i zobaczyć skarby, które są zebrane. Traktują to jak muzeum albo skarby watykański. Tak, te relikwie są zazwyczaj w jakiejś tam pięknej oprawie, to co mówiłem, że ikona jest skarbem, koszula jest dodatkiem, koszula od ikony. A tak naprawdę Athos słynie nie z tych skarbów, które byśmy mogli policzyć współczesną czy ziemską miarą, ale słynie właśnie z tego, że prawdziwe skarby znajdujemy w chałupkach, w których bywają podziurawione dachy, w których pielgrzymi siadają nie na krzesłach, na fotelach, ławach, tylko na kołeczkach takich wyciętych z drzewa. I to jest coś, co potrafi zbudować człowieka nie tyle estetycznie, co właśnie duchowo i dać mu siłę i sens do życia.
Przypomniał mi się film, to może jest mało stosowne porównanie, ale przypomniał mi się taki film Stan nieważkości, opowiadający o radzieckich astronautach, którzy lecieli w kosmos. Byli ateistami w większości. Jeśli nawet nie byli, to raczej się nie przyznawali do tego. Pamiętam kilka słów tych astronautów, którzy mówili o tym, jak przebywali w tej czerni gdzieś bardzo, bardzo wysoko, widzieli tę malutką naszą Ziemię i myśleli, że na pewno nie są sami. Niektórzy po raz pierwszy w życiu. Może skojarzenie nie jest takie dokładne, adekwatne. Chodzi mi tylko o to, że niektórych podróży dokonujemy, czy też wybieramy się w niektóre podróże nie po to, żeby oglądać, tylko żeby zajrzeć w głąb siebie, to co o czym ty mówiłeś.
Każdy człowiek jest małym kosmosem. Jakby no, nasza percepcja zewnętrzna wiąże się zawsze z tym, co jest w środku. To, co pani wspomniała, Sowieci, ateiści albo ludzie, którzy się nie przyznają po to, żeby żyć spokojnie, żeby robić kariery i tak dalej. To wszystko znamy. To wszystko znamy z historii XX wieku. Wiele jest takich zdarzeń, kiedy naukowcy, nawet sowieccy, ja czytałem wiele takich historii, kiedy naukowcy sowieccy, tak jak mędrcy ze wschodu, poprzez rozum, doświadczenie i naukę dochodzą do przeświadczenia i dochodzą do wielkiej wiary, głębokiej wiary, że Bóg jednak istnieje. I wiele jest takich świadectw ludzi, którzy byli z założenia ateistami, z przekonania komunistami i którzy właśnie drogą percepcji i doświadczenia dochodzą do głębokiej wiary. Myślę, że to też jest jakby głębokie doświadczenie, dlatego że Góra Athos ogólnie i doświadczenie tych ludzi, którzy tam są, ich oddania, jakie są cele w życiu najważniejsze. To, co Maciek powiedział, udział mnichów, którzy są brodaci, którzy wyglądają na takich, jak ty to powiedziałeś?
Surowych.
Tak, takich, surowych, tak?
Groźnych.
A
nawet
potem się okazuje, że mają tak wielkie serca, że po prostu się człowiek rozpływa przy tym. To jest jakby kosmiczne doświadczenie, dlatego że przychodzisz ze świata, w którym ważne jest co innego i wstępujesz w świat, w którym te akcenty są przełożone zupełnie w inne miejsce. I to jest coś takiego, jakbyś zdobywał kosmos i odkrywał nowy świat i mówił, że faktycznie no, ten świat jest inny, istnieje inaczej. Że te normy, które panują gdzieś tam na zewnątrz, tu panują inne. I tak jak pani mówi, stan nieważkości. Tak? Stąpiemy mocno po ziemi, będąc tam, nie mamy nic pod stopami. I to jest dokładnie to samo. Jakby wstępowanie w inny świat, inne doznania. Maciek też powiedział, że zmieniłem się. Jak wróciłem stamtąd, stałem się innym człowiekiem. I to jest właśnie to. Ten grunt spod nóg nam się wymyka i zaczynamy stąpać po zupełnie innym gruncie i zupełnie inaczej patrzymy na świat. I to jest właśnie bogactwo Góry Atos, którą trzeba odkrywać. To bogactwo, które trzeba zdobywać. Tego powinni poszukiwać i tego poszukują w gruncie rzeczy pielgrzymujący na Górę Atos. I myślę, że te ograniczenia, które dotyczą się świata zachodniego czy wyznawców innych religii, one nie są skierowane przeciwko wyznawcom tych religii, ale one jakby mają za zadanie uświadomić, że wstępowanie do tego świata jest czymś skomplikowanym i nienaturalnym. To nie jest muzeum, do którego wchodzimy, to nie jest galeria, którą możemy podziwiać, to nie jest skarbiec taki czy inny, który możemy oglądać i podziwiać, zastanawiać się nad pięknem, nad sztuką, ale to jest inny świat duchowy, na wstęp do którego trzeba zapracować i przygotować się odpowiednio duchowo.
Czy ci mnisi w pewnym momencie swojego życia stwierdzili, że chcieliby tam zamieszkać, chcieliby spędzać w ten sposób życie, na modlitwie, pracy? Czy to są również ludzie, którzy dokonali pewnej przemiany w swoim życiu? Bo w tej książce, o której ojciec wspominał, jest portrecik jednego z mnichów, który kiedyś był w specnazie. To by oznaczało, że to nie zawsze jest taka prosta to droga.
To akurat był mnich z Rosji i pielgrzym, współpielgrzym nasz, człowiek, który służył w specnazie i w Białogardzie chyba był w jednostce.
Czyli on nie był stamtąd.
Nie, on nie był stamtąd, ale on był mnichem, mnichem z Rosji. Ze specnazu do monasteru to jest jakby...
Daleka droga.
Tak, ale to z drugiej strony, wie pani, to jest z frontu na front. Tak to trzeba określić. Życie mnicha czy zakonnika nie jest prostym życiem. Życie mnicha jest pełne pokus i takich momentów, kiedy dusza tegoż człowieka jest na rozdrożu i targana pokusami tego świata. Niemniej nie ma prostej reguły czy prostej zasady, kto zostaje mnichem. Znaczy, ja słyszałem bardzo często takie określenia, że na pewno jakiś zawód miłosny albo jakieś tam inne historie i wtedy człowiek rzuca świat i wędruje w miejsca odosobnione i tam oddaje się tak naprawdę nie modlitwie, tylko utyskiwaniem i płaczem nad straconymi szansami życia. Nie, wie pani, ludzie, którzy są dzisiaj na Atosie, z tego, co ostatnio gdzieś wyczytałem, to 30% czy 40% tych mnichów to są ludzie z wyższym wykształceniem. Przełożonym jednego z monasterów jest profesor z Harvardu. To są ludzie, którzy pochodzą z bardzo różnych miejsc, z bardzo różnych
profesji,
po bardzo różnym życiu. Jednym z mnichów na Górze Atos był teraźniejszy święty, który skończył studia w Stanach, był pracownikiem NASA, jakiejś tam bardzo skomplikowanej specjalności, który przy okazji swojej profesji jeszcze pomagał gdzieś tam w jakichś szpitalach onkologicznych, zajmował się dziećmi. teraz jest biskupem, pisze książki i właśnie pięknie mówi o swojej przemianie, o dojściu do wiary właśnie poprzez naukę, poprzez doświadczenie świata, poprzez współczucie dla innych ludzi. To nie są ludzie zawiedzeni. Proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że zawód miłosny, czy jakiś zawód życiowy, czy nieudaczność w życiu powoduje ludźmi do tego, żeby szli właśnie i zamykali się w klasztorach i łatwiej, że tak powiem, wpędzali życie. Nie, nie, to jest wyzwanie. Z frontu na front, bycie mnichem, oddanie całego swojego życia Bogu nie jest łatwą drogą, nie jest ułatwieniem sobie drogi w życiu. Oni nie mają niczego, proszę mi wierzyć, oni nie mają ubrania. Znaczy, ubranie kupuje namiestnik, czy powiedzmy osoba odpowiedzialna w monastyrze za ubranie. Jeśli sutanna się znosiła, to wtedy można poprosić o wymianę i dostaje się drugą. Oni nie mają niczego. Jedyne co mają, to mają swoją modlitwę, mają swój kąt, w którym mogą spać, chociaż łóżko czy pościel też nie należy do nich. Ale mają swoją wiarę i to jest coś, co stanowi ich bogactwo i piękno i sens. Jak się rozmawia z nimi, to trudno jest opisać nawet słowami, bo tych rzeczy nie da się sczytać, czy jakoś tak, nie wiem, ładnie uszeregować, że po punktach można by było rozważyć, jakie są za i przeciw. Nasz mnich Gabriel, mnich, który jest z Polski, który 30 lat żyje na górze Athos, nie chwali się tym, on zawsze stara się pokazać z dużo gorszej strony, niż tak naprawdę ma w sobie. To też jest niesamowite i niespotykane, prawda? Bo my to lubimy zawsze chwalić i lubimy przedstawiać siebie lepszymi niż jesteśmy. A on się zawsze przedstawia, że nie jest gorszy, że nie jest taki niedbały, że jest taki, taki, taki. 30 lat żyje na górze, a to z tego co wiem ostatnio, to je jeden posiłek dziennie. Jeśli je, nie śpi dłużej niż 2 godziny. I nie spotkałem, albo spotkałem bardzo mało ludzi równie szczęśliwych jak on.
Tak, i płynęła od niego taka naprawdę pozytywna energia, człowiek uśmiech, nawet tą swoją skromnością mnie zawstydzał.
I doświadczenie tej radości jest właśnie odkryciem sensu tego, co oni tam robią. I oni są szczęśliwi.
Ta nasza podróż na Świętą Górę Athos powoli dobiega końca, ale zastanawiam się, jeśli jest tam tak niezwykle, tak spokojnie, tak wiele można z tego miejsca czerpać dla siebie, to czy trudno jest wyjechać stamtąd?
No tak, trudno. No tak ci odpowiem, że trudno, ale ja jestem mimo wszystko jakby z tego świata, mając tutaj rodzinę, żonę, dzieci. I myślę, że mówiąc tak kolokwialnie, to naładowanie tą duchowością, to jakby chciałem zawieźć tutaj do Szczecina i do domu. Także z jednej strony ciężko z tej racji, że niełatwo też jest jakby powrócić na górę, a to z kilku względów, że jest to daleko finansowo, poza tym nie zawsze można wizę dostać, etc. Poza tym nie mogę być Maciejem, który się spakuje i pojedzie sobie na górę, a to tak się tego nie da zrobić. I to było ciężko, bo zdawałem sobie sprawę, że mogę tutaj już więcej nie wrócić, mogę nie mieć takiej okazji. A z drugiej strony właśnie to, że zostałem jakby napełniony jak ten pusty dzban, duchowością i że mogę zawieźć tutaj to dla rodziny, no i też dla innych. Tylko tak jak się z tego dzbana proszę ojca, to tak mało mi zostało, to może pojedziemy.
Znaczy nie, ja jestem przekonany, że to nie ostatni raz, dlatego że po to są te właśnie miejsca i po to jest ta gościnność mnichów, którzy nie czerpią żadnych korzyści. Możemy turystycznie rozważać Górę Athos. Mnisi nie czerpią żadnej korzyści z tego. Sami pracują na to, żeby móc nas ugościć.
No, wykarmić.
Wykarmić. To, co jemy, pochodzi z ogrodów, które oni uprawiają własnymi rękami. I oni tak naprawdę czekają na tych, którzy przyjdą i napiją się tej żywej wody. Podobnie jak z tymi źródłami wszystkimi, świętą wodą, którą pielgrzymi chodzą, spożywają, by się naładować, oczyścić. Cała Góra Athos jest właśnie takim źródłem, z którego czerpie przez ostatnich ponad 1000 lat cały chrześcijański wschód. Dlatego nazywana jest, kilka nazw tych było, tak? Była Ogrody Bogu Rodzicy, Republika Mnichów, Góra Athos, Agionoros można dodać po grecku, jest Święta Góra. Ale jest jeszcze nazywana bardzo często sercem prawosławia. Całego prawosławia, dlatego że mnisi, którzy są tam na górze, pochodzą. Oni nie są już ani Grekami, ani Żydami, ani Rosjanami, ani są mnichami prawosławnymi w służbie Bogu Rodzicy, Ale pochodzą właśnie i z Grecji, i z Rumunii, i z Rosji, z Ukrainy, z Serbii, z Mołdawii,
i z Francji.
I z Francji. I nie jest sporo, z Wielkiej Brytanii, gdzieś tam nawet z Australii są. Powołań w ostatnich latach jest dość sporo. I zazwyczaj są to powołania bardzo świadome. Zdarzają się też powołania z konwersji, bo z tego co wiem, to sporo mnichów wiedzionych taką chęcią poznania przyjeżdża, poznaje i zostaje.
Ale nie jest to wieża Babel.
Nie, nie. Tam jest jeden głos. Jeden głos, który śpiewa hymn na cześć Bogu Rodzicy, który modli się za cały świat. W myśl takiego prawosławnego przekonania, że dopóki mnisi góry Athos są na górze Athos i dopóki ci pustelnicy są, którzy nie ustają w modlitwie ani na chwilę, świat będzie istniał.